to pożądanie wysokości, że jeszcze kawałek, często właśnie te ostatnie, powiedzmy tam 200 metrów zabije.
Można sobie eksperyment zrobić, stanąć sobie i poprosić kogoś, żeby ci wziął nogi, obsypał tak do kolan i spróbuje wyjąć. Nie idzie. Jak płynie, to płynie jak woda, ale jak sklei, to tak jak beton.
To jest tak jak, nie wiem, byśmy lali wodę do szklanki, w pewnym momencie ta jedna kropla zaważy na tym, że ta woda się przelewa, tak samo tutaj. Kiedy pada śnieg, ten śnieg się gdzieś tam odkłada na jakimś stromym terenie. W pewnym momencie jest go już tak dużo, że jakby samoczynnie te lawiny mogą spadać pod własnym ciężarem.
Żywioł jest straszny, no. Siła, szybkość, masa. Takie lawiny są obliczane na setki czy tysiące ton, pędzące tam z tą szybkością 100-150 na godzinę. No to tak, jakby się ktoś z pociągiem zderzył.
Jarka brakuje!
Teraz kupę filmów jeszcze u mnie na YouTubie, nie? Tych freeridowców. No też spadają z lawinami, ale widać, że goście super jeżdżą, a też nie są w stanie zbijać.
Ja pomogę szukać.
Dawaj, łopato, Gucio!
Dawajcie z łopatami!
Cicho! Podchodziliśmy z kolegą z Zielonej Doliny na Słowacji, na Przełęcz Bielską, między kopami. Śnieg był dosyć głęboki i im bliżej byliśmy Przełęcz, no, tym był coraz głębszy. No i w pewnym momencie poprosiłam kolegę, bo on był wtedy zimą pierwszy raz w ogóle w Tatrach, żeby poczekał na mnie na takim małym żeberku. No tak stwierdziłam, że tam będzie bezpieczniej.
Jak idą gdzieś wyżej, to mówią, to lawina spadnie mi spod nóg. No to jest takie marzenie, że wygram w totolotkę, nie?
To był plany poniedziałek. Poszedł sobie pan podłucznik na wyprawę, ponieważ miał wolne. Zamiast wstać o 3 w nocy, zmęczeni, wstaliśmy o tam 6 godzinie. Podstawowy kardynalny błąd. Faktycznie trzeba już być w ścianie, kiedy jeszcze jest ciemno. Pchalny się zbliżał. Nie wychodzi się, nie ma szans, to wszystko schodzi.
Śnieg był coraz głębszy, tam najpierw do pół łydki, potem do kolana. Ja się tak zaczęłam kopać i kopać w tym śniegu i w ogóle zapomniałam o Bożym świecie, tylko zajęłam się tym kopaniem. No i nie zauważyłam, że jestem już dokładnie w środku żlebu pod Przełęczą. I tylko w pewnym momencie usłyszałam takie głuche tąpnięcie i dosłownie w tym samym momencie zaczął śnieg pękać między nogami z takim paskudnym sykiem. Zdążyłam tylko pomyśleć, Jezu, jak już myślałam, lawina, to już leciałam.
Nawet nie walczyłem. Przebłysk, taki właśnie metafizyczny, jak tam w schronisku się wcześniej widziałem napis. Jeśli wpadniesz w lawinę, po prostu nie po nikogo walczy.
Od tego momentu moje zachowanie to już w ogóle były tylko odruchy. Po prostu wyskoczyłam maksymalnie w górę, jak tylko się dało. I gdy spadłam, to już główny śnieg zszedł, a ja spadłam już na taką resztkę lawiny i po prostu z tą resztką zaczęłam się zsuwać. No zaczęłam tam oczywiście te ruchy pływaka, jakieś tam cudawianki i udało mi się sprzychaczyć czekanem już o trawę, która była pod spodem. No udało mi się zatrzymać.
Usłyszałem taki czask, jakby ktoś wszedł na eternit. I to była taka lawina, tak jak pokazują, książkowa, bo są lawina deska, pyłowa i gruntowa. No, deskowa lawina to jest tak ten śnieg, co najczęściej u nas tu właśnie w Tatrach występują, tu w Tatrach Zachodnich. Ten śnieg płynie jak woda. To jest tak zwana deska, prawda? Lawina gruntowa to szarpie wszystko razem z ziemią już, prawda? To są lawiny na wiosnę. No a ta pyłowa lawina taka, to ta, gdzie ta deska się obrywa się na wis u samej góry, gdzieś tam wpada w dolinę i tnie doliną czy żlebem i zaczynają takie chmury tumany. Słychać ją. Bardzo wyraźnie słychać. Tą deskową nie słychać.
Jak przed chwilą poinformowała nas centrala Topr, w rejonie tzw. Buli pod Rysami zeszła lawina. Wiadomo, że jedna osoba znajduje się pod śniegiem. Pomoc wezwały dwie osoby, którym o własnych siłach udało się wydostać spod śniegu.
Jak ta lawina wyglądała w ogóle ta ostatnia? Już tylko muszę znaleźć. Śnieg leżał tylko w żlebach. w jakieś zakryte miejsca, gdzie był nawiany na lód. Stąd był pierwszy stopień. Zdjęcia są dzień wcześniej robione. To jest rejon Morskiego Oka, Żabi Niżni. Lawina spadła stąd. Nie ma śniegu. Ta lawina zeszła 30 grudnia 2009. Wszyscy zostali bardzo szybko zlokalizowani, bo tego śniegu nie było dużo. Dwóm wystawały chyba ręce ponad śnieg, dwóch było na wierzchu.
Kilkudziesięciu ratowników TOPR i psy lawinowe aż do zmroku będą przeszukiwać lawinisko w rejonie Rysów. Dziś, tuż przed południem w rejonie Buli, grupa turystów weszła w tak zwaną poduchę śnieżną i podcięła lawinę. Dwoje turystów nie żyje, trzecia osoba w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu, kolejne dwie z urazami nóg są na oddziale ortopedycznym Zakopiańskiego Szpitala.
Jeżeli ktoś tam krzyknął mam, wszyscy zaczynają kopać. Takie jest to jakieś, nie wiem, czy podniecenie, czy taki stres, no stres, nie wiem, czy stres, no ale tak po prostu człowiek pracuje jak automat. Myśli się o tego, żeby się jak najszybciej dostać do głowy i czy ten facet żyje. Najczęściej u nas Tatrach to lawiny zabijają.
Czas jest kluczowym elementem, który decyduje o przeżyciu chorych zasypanych przez lawinę, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli dochodzi do zasypania całkowitego. Na podstawie kilku tysięcy już obecnych wypadków lawinowych wykreślono taką krzywą przeżycia. W ciągu pierwszych 18 minut zasypania aż 90% tych zasypanych żyje. Także gdybyśmy zdążyli w ciągu 18 minut ich odkopać, to tylko 1 na 10 byłby nieżywy. Po tej 18 minucie jest taki dosyć dramatyczny spadek tej krzywej, także w 35 minucie od zasypania, no to już tylko 30% tych zasypanych jest żywych. Do 90 minuty mniej więcej taka sama jest ilość, a później jest kolejny spadek. W 120 minucie tylko 7% poszkodowanych udaje się wykopać żywych. Nie ma takiej organizacji ratowniczej na świecie, która by w ciągu tych pierwszych 18 minut była w stanie dotrzeć na miejsce zdarzenia na lawinisko. Te nasze czasy dotarcia mieszczą się w około 20 minut.
Totalny beton i ciemność totalna, prawda? Także jak wpadłem, to nawet nie myślałem o tym, żeby się ratować. Po prostu myślę sobie, że jest koniec. Wyrwało mnie głową w dół i zaczyna obracać jak w pralce, no, szarpać na różne sposoby. I w tym momencie wytknęło mi w usta otwarte, tak jakby ktoś wziął szuflę śniegu i tak wepchnął. I czułem to, że się zasklepia. I w jakiś sposób znalazłem się, że jadę po pas w lawinie, wytoczyłem się z niej. Ja miałem takie irracjonalne uczucie, że mówię, chyba jestem nieuczesany. Miałem pożył około 3 minut, ponieważ nie miałem czym oddychać, a miałem zatkane totalnie, jakby ktoś tak w górę od odkurzacza wepchnął śnieg. I jak mnie wyrzuciło, ja siedziałem na bezdechu i no i zacząłem wymiotować tym śniegiem, prawda? Dopiero zacząłem łapać oddech. Kilometr lotu ominąłem wszystkie, to jest kamienie, to po prostu ratownik, który miał wtedy dyżur, nazywał się Kazimierz Szych. To zapamiętałem, ponieważ później kursy robiłem u niego. I mówił, że po tej historii to powinienem po 3 razy w roku na kolanach na Jasną Górę chodzić. Tu jest postawa Czarnego Stawu, a mnie wyrzuciło akurat tutaj. No. Siedziałem jakbym zwierzę na tyłku z małej górki dla dzieci, zasypany. Jechałem spokojnie sobie do tego Czarnego Stawu. To jest lawinisko. To jest około kilometra.
To jest ta zwana ABC. Pips, łopatka i tu powinna być jeszcze sonda. Pręt metalowy składany. A, tu się ma w plecaku. I tym sonduje się lawiny. Jest kilka metod. Szczegółowe, pobieżne, dokładne. To człowiek, który ocalał na tej lawinie, wie, że zasypał mu partnera, powinien zorientowany być. Gdzie ten partner był, może są jakieś rzeczy. Bo lawiny generalnie rozbierają ludzi. Zrywają plecaki, zrywają ubranie, zrywają czapki, rękawiczki, kijki, narty i to wszystko fruwa gdzieś tam po okolicy. Nieraz wychodzi na wierzch. Czy jakieś kamienie wystają na to, że lawiny to szuka się w tym rejonie. Jak ma pipsa, to... Pips to jest taka ogólna, popularna nazwa. Wszystkie urządzenia pracują na tych samych częstotliwościach.
Tak.
Sygnał radiowy jest. Gdy zasypała mnie lawina, mam to na sobie, partner lub ratownicy przełączają to urządzenie na funkcję szukania. Te strzałki pokazują mi, że zasypana jest jedna osoba. Mówi o tym, czy przysypany pod śniegiem żyje, czy nie. Jak się ruszam przy oddychaniu, to traktuje to, że jest żywy. I tego żywego pokazuje serduszkiem. Może to brutalne jest. Jak ktoś nie żyje, to już się nie uratuje. To lecę tam, gdzie to serduszko jest. A tego, jak wykopię się za pół godziny, to im już to nie zaszkodzi.
Zawsze jak jestem w Tatrach, to zawsze staram się pójść piwo postawić lub powiedzmy czekoladę ratownikowi dużynemu, ponieważ ekipa ratownicza była w ciągu 6 minut już zawisie w powietrzu. To byłem pod wrażeniem. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, jeszcze są takie potężne lawiska, jest najczęściej następuje lawina powtórna. Wchodzi ekipa ratownicza w to i często może dojść do sytuacji, że ta lawina schodzi dalej i pogrzebuje też ratowników.
Pod Szpigasową przełęczą zeszła lawina, która przysypała dwójkę turystów.
Naszych dwóch kolegów poszło z 5 stawów po nich i myśmy szli do góry i w czasie podejścia już pod to miejsce Stasiu Sabała znalazł drugą osobę, więc nie był potrzebny tam pies. I ja wziąłem i mówię do naczelnika, mówię, Janek, to ja w takim razie ja się wracam, bo będę przeszkadzał, gdzie pies tam gonił. I się wróciłem i trwało to 15 minut.
Człowiek nie myśli o tym. Idzie, gdzieś tam widzi się z przodu, trochę dalej, jakieś plecy kolegi. No i nagle wszystko się urywa.
Jeszcze nie doszedłem do schroniska, jak dostałem wiadomość, że spadła lawina z chłopakami. I w 5 minut byłem z powrotem tam na górze. Psy szukały. No i tak jak się stało. No, naszych dwóch kolegów niestety nie udało się uratować.
Ja akurat jeszcze miałem założony taki środek transportu. Ciągnąłem za sobą tak zwane pulki. Częściowo głowę i rękę miałem trochę na powierzchni. Takie wrażenie miałem, że tylko ja zostałem porwany. Ciemno dookoła, nic nie widać, nic nie słychać. Czuję, jak ten śnieg zaczyna twardnieć, stygnąć, zgniatać, naciskać na klatkę piersiową. Takie myśli się nasuwają, czy głowa też zostaje przysypana za chwilę, czy też na przykład nacisk tych mas śniegu będzie tak duży, że już nie będę mógł oddychać, czy nie.
To tylko w książkach jest i w filmach fabularnych, że lawina spada i tam ludzie uciekają i udaje im się. To jest tak straszna siła, taka szybkość, że praktycznie trudno jest zareagować. Jak dopadnie kogoś pyłówka duża i szybka, to giną tak jak topielcy. Nie mogą wciągnąć powietrza, no i duszą się. Nieraz na wierzchu lawin leżą. Deska po pierwsze strąca ludzi i potem zasypuje. Mieliśmy w Świstówce taki wypadek, że gość chyba po godzinie albo więcej został wykopany. Przysypała go deska i tak się płyty ułożyły, że miał czym oddychać. Jeden z ratowników usłyszał go, jak wołał gość spod śniegu. Bo największa lawina w Polsce, taka jeśli chodzi o ilość ofiar, to była w Karkonoszach. A to ze 30 lat temu, jak nie lepiej. Też kilkanaście osób tam zginęło właśnie.
Tu miałem radio przypięte na wierzchu, także zawołałem do radia, że wszystko ok, wszystko jest w porządku. Mogłem, nie wiem, palcami w bucie sobie tylko poruszać. Drugą ręką też nie byłem w stanie nic zrobić. Kiedy drugi raz zawołałem jeszcze, bo żadnego odzewu w radiu nie było, to usłyszałem taki głos, że no, wszyscy jesteśmy zasypani, nie? 8 osób nas szło. No i wtedy tą jedną ręką, na ile byłem w stanie odgrzebać tą drugą rękę, żeby jak najszybciej się wydostać z tego śniegu, odpiąć narty. Pierwszy taki obraz, jaki się ukazał, no to widzę jednego z kolegów, no, naczelnika akurat, który też odgrzebuje się jeszcze gdzieś tam w nogi. Przed nim kilka metrów wystaje tylko jedna noga, która jeszcze się tam gdzieś rusza spod śniegu. No i że Maciek, nie? Bo to takie charakterystyczne, miał taki kombinezon i buty. I jeszcze trójka kolegów, która sama się odgrzebywała. To wyglądało tak, jakby jakieś światło zapalił tuż pod warstwą śniegu, jakieś 10-20 cm. Widać było takie kółka, takie oświetlone. Dwójka naszych kolegów zupełnie była zasypana i nie wiedzieliśmy, gdzie są, no i skupiliśmy się nad tym, by znaleźć.
No zginęło dwóch naszych, Bartek i Maja. Chyba 2 lata albo 3 lata wcześniej Maciek. Nie zdołali go uratować, no. Ci, co przeżywają, to albo zostali wyrzuceni na bok lawiny, albo byli zasypani na tyle płytko, że zdołali się odkopać sami. Mieliśmy taki wypadek pod Zawratem kilka lat temu, gdzie gościa zasypała lawina, ale zanim stężał śnieg, ponieważ pionowo stał, zdołał ręką odkopać do wysokości między piersi ze śniegu klatkę piersiową, ale nie mógł już wyjść, bo zamurowało go. My byliśmy na lawinie wtedy, wypatrzyła go za jego śmigłowca z góry, bo taką dziurę wokół siebie wykopał i na jego wysokości nie było nic widać. No.
Gwero odnalazł w małej świstówce jednego z tych grotołazów, którzy tam zginęli kilka lat temu. No to był gdzieś na 120 cm. Nie jest ważne głębokość zasypania, tylko jest ważne gatunek śniegu, jaki to jest śnieg, jaka to jest lawina. Bo może być lawina, może być pół metra przysypany człowiek, ale potrafi, na przykład lawina, która schodzi, dwie powierzchnie się tak nagrzeją, że się rozpuszczą, prawda? I później ta powierzchnia marznie, jest lód. Jeżeli się nie wydobywają zapachy, no to pies nam nie znajdzie, bo pies tylko szuka tylko wtedy, kiedy coś czuje, prawda?
Mieliśmy takiego Niemca, to już za 20 lat temu, albo lepiej, w świńskim kotle. On był kilkanaście metrów chyba, nie, przesadzam, może z 5-6 metrów gdzieś pod śniegiem. Na wiosnę, jak został wykopany, a ile był wcześniej.
Oczywiście no, są wyjątki. W 2002 roku niemiecki snowboardzista był zasypany pod 4-metrową aż warstwą śniegu przez ponad 20 godzin. Przeżył to. Nawet najmniejsza wolna przestrzeń w okolicach ust i nosa umożliwia oddychanie.
Niektórzy płaczą, niektórzy krzyczą, niektórzy chodzą w kółko, prawda, czegoś szukają. To tak jak człowiek tak reaguje na zagrożenie. No, płaczą, histeryzują, panikują. Szybko, a róbcie coś, a tego. Rzadko chyba się wykopało kogoś, z kim można byłoby od razu porozmawiać.
Nieraz zeznają, że to lawina na nich spadła. No owszem, mogli oni takie mieć odczucia, ale często jest tak, że oni idąc w takim stromym terenie, to się urywa gdzieś nad nimi. Ale ten obryw jest spowodowany przez nich samych.
Uczucie zasypania i świadomość po prostu tego, co się dzieje na powierzchni. Jestem zasypany, nie mogę się ruszyć, mam ogromne problemy z oddychaniem. I teraz pytanie, czy ktoś został na powierzchni? Czy ktoś jest w stanie mnie zlokalizować? Czy wystarczy mi powietrze na tyle, żeby przez jakiś czas oddychać? Czy ratownicy o tym wiedzą? Kiedy wyruszą, żeby mnie ratować? Czy będą w stanie mnie trafić sondą? Czy znajdzie mnie pies? No to jest po prostu gonitwa myśli, milion pytań, które się nasuwają w ułamku sekundy. Naprawdę trzeba mieć bardzo silne nerwy i bardzo być silnym psychicznie, żeby po zasypaniu przez lawinę wrócić do normalnego trybu życia. Nawet w zbitym śniegu okazuje się jest 40, 50, nawet w luźnym śniegu do 80-90% powietrza, które teoretycznie mogłyby do tej przestrzeni sobie przechodzić, dyfundować i umożliwić nam oddychanie. W badaniach na ochotnikach te parametry tej ilości tlenu i dwutlenku węgla, które znajdują się w organizmie, są na granicy możliwości tolerancji ludzkiego organizmu. Prawdopodobnie dochodzi do narkozy dwutlenkowęglowej, że po jakimś czasie pojawiają się zaburzenia świadomości i ci pacjenci zasypiają. Zdarzają się właśnie różne opowieści o różnych wizjach, które wtedy zaszły.
Zawsze jak człowiek idzie w góry, to wiadomo, że liczy się z tym, że no, to może być jego ostatni raz. No, szczególnie jak właśnie zimą chodzi i warunki są, jakie są. No, no ale to jest tak, no, każdy tam podejmuje jakieś ryzyko, jakiś tam pułap tego ryzyka sobie ustala i no, stara się go nie przekraczać. Raz się uda, to może i następnym razem się uda, więc ten pułap sobie człowiek troszeczkę ciut w górę podnosi, no i w którymś momencie przegnie pałę.
Pracujemy cały tydzień, przychodzi weekend. często ciężko się wstrzelić w pogodę. Prawda? No i myślę, że to jest jedna największa przyczyna wypadku. Prawda? Taty to są małe, jeśli chodzi o turystyczne. Tam jest kilka miejsc, kilka szlaków turystycznych, które są często odwiedzane w lato i ludzie często myślą sobie tak, a byłem w lato, w zimie też mogę wejść.
2, 3, 4% maksymalnie tych osób, które są częściowo zasypane, tylko umiera. Reszta przeżywa. Od 95 prowadzę dosyć dokładną taką analizę wszystkich wypadków pod względem medycznym. To z 65 osób, które były częściowo zasypane, zmarły tylko dwie. Te, które są całkowicie zasypane, no tu właśnie ten czas jest podstawowym czynnikiem. I spośród nich na świecie i u nas umiera mniej więcej połowa.
Po zejściu poszedłem do schroniska i tak dalej i położyłem się tu łóżka i dostałem gorączki. Tak? I myślę, że to była chyba reakcja jakiegoś takiego organizmu na ten szok. Miał ze 40 stopni, miał, trzęsło mnie jak diabli. Najczęściej to ludzie właśnie głamią kręgosłup, głowy strzaskują właśnie o występy skalne przy takiej desce. Tak się śmiałem, bo później opatrywał tam przed ten lekarz topu do mnie, no i pytał się, czy się coś czuje i tak dalej. Pamiętam, że taki przestraszony mówi, kurczę, później tego kolegi mojego mówi, uważaj na niego, bo za nim jakieś takie widmo chodzi. Wypada zawsze, jak to mówią, w pierwszy dzień wypić za ducha góry, prawda? Niektórzy kostkę cukru, niektórzy rozsypują, prawda? Tak, żeby nie zapeszyć. No.
Od 95 roku w lawinach, które zeszły na terenie polskiej części Tatr, ucierpiało około 120 osób, z czego 55 było zasypanych całkowicie, a 65 częściowo. Ofiar śmiertelnych było 40, czyli 1/3. To jest dużo.
Przez 2 lata od tego czasu nie poszedłem w Tatry. Jak byłem w lecie gdzieś na Słowacji, jakieś mała, na szlaku, mała lawinka kamieni poszło, to naprawdę czułem. Na pewno miałem troszeczkę wstręt do chodzenia po górach i takie sytuacje. No idę teraz na weekend, myślę, że będzie dobrze.
Setki. Naprawdę lawin schodzi bardzo dużo. Słabne robią się te, które kogoś przysypią. No. Jak się myśli i umie się te ambicje chować w kieszeń, to da się. I wszędzie wejść i bezpiecznie. No. No, trochę szczęścia trzeba mieć też, ale to szczęście nie przychodzi samo.
Najlepiej, jak walczyć z lawinami? Profilaktyką, bo już w samej lawinie człowiek już nic nie zrobi. Tatry 35 tysięcy lat podobno tu stoją. Będą stały jeszcze ten rok, czy te 2 dni. Nic się nam nie stanie. Przyjedziemy za rok i też będą stały. A gdzie można stracić?